I dzisiaj zajmiemy się tylko jednym wersetem. Obiecałem tydzień temu, że będzie już te dłuższe fragmenty, ale no niestety ten werset 13, tak? Werset 13 jest takim wersetem, który jest pomostem pomiędzy tym, co zostało Piotr wcześniej napisał, a tym, co jest dalej napisane. Więc jest to kluczowe, żeby zrozumieć ten werset 13. List Piotra jest, no jest trudnym, jeśli chodzi o, można powiedzieć, patrząc na język grecki. Jest trudny i wymaga trochę wysiłku, żeby no, przy studiowaniu tego listu. Żeby to zobrazować, mam kilka tłumaczeń tego wersetu z innych Nowych Testamentów, z innych Biblii i możemy porównać, jak to jest tłumaczone w innych miejscach. Ten sam werset, tak? Dlatego na przykład Nowy Testament Ekumeniczny, dlatego pobudźcie wasze umysły i bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która zostanie wam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. No ale wydawnictwo świętego Pawła, dlatego bądźcie gotowi i trzeźwi. Wytrwale pokładajcie nadzieję w łasce, której dostąpicie w dniu objawienia Jezusa Chrystusa. I kolejne nowe przymierze, dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Więc pewne rzeczy są wspólne we wszystkich, ale no, czasami są różnice drobne. Tak, są drobne różnice w tych fragmentach. I czytając te wersety, no wydawałoby się, że Paweł czy Piotr wzywa do kilku rzeczy. Tak, do tego, żeby okiełzać umysł, żeby być gotowymi, uporządkować swe myśli. Kolejną rzeczą jest do tego, żeby być trzeźwym. Tak? A jeszcze jedną rzeczą jest, żeby mieć nadzieję. Pokładać nadzieję w łasce, więc wydawałoby się, że Piotr wzywa do kilku rzeczy. Więc tak nie jest. Tak nie jest. Tłumaczenie dosłowne. Mam nadzieję, że nam to pokaże. Tak? Z tego powodu, dlatego, ono trochę bardziej skomplikuje, ale mam nadzieję, że nam pokaże. Z tego powodu, dlatego przepasawszy biodra umysłu waszego, będąc trzeźwymi, czy też opanowanymi, powściągliwymi, całkowicie złóżcie nadzieję na niesionej wam łasce w objawieniu Jezusa Chrystusa. Więc jak się przypatrzymy, to w zasadzie Piotr wzywa tylko do jednej rzeczy w tym wersecie. Główny czasownik tego wersetu to jest mieć nadzieję, czy też złożyć nadzieję, położyć swoją nadzieję, a pozostałe czasowniki, tak, one są imię słowami generalnie i one określają tylko ten główny czasownik, że pozwalają nam zrozumieć, o co w tym głównym w tej głównej myśli Piotra chodzi. Tak? Czyli mieć nadzieję, opasawszy, będąc trzeźwymi. Opasawszy jest jednorazowa czynność, podczas gdy będąc trzeźwym jest pewnym procesem. To jest czynność, która trwa. Tak? Opasawszy, jednorazowa czynność. Tak? Opasujesz się, jesteś opasany, nie musisz nic więcej robić. Ale będąc trzeźwymi jest proces. Chodzi o pewną aktywność, czynność, która trwa w czasie, która jest kontynuowana. Jest to trudne może na początku to, co mówię, ale no jakby zrozumieć tekst, to jest klucz. Tak, jeżeli tekstu nie zrozumiemy, to możemy wszystko powiedzieć, ale zrozumieć tekst jest rzeczą podstawową. Więc powoli rozszyfrujmy, o co w tym wersecie chodzi. Piotr wzywa adresatu swojego listu, aby całkowicie złożyli swoją nadzieję w łasce, którą otrzymają przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Nadzieja, o której mówi Nowy Testament, jest nadzieją, która dotyczy przyszłości. Ale nie jest to nadzieja typu, prawda, jak często się mówi, mam nadzieję, że jutro będzie padał deszcz. I co my komunikujemy, mówiąc w ten sposób? No komunikujemy to, że że chciałbym, żeby jutro padało, ale nie mam wpływu na to. Nie mogę nic zrobić, żeby jutro padało, prawda? Więc nadzieja nowotestamentowa, czy też nadzieja, o której mówi Nowy Testament, ta chrześcijańska nadzieja jest czymś innym. Ona jest pewnością. Jest czymś pewnym. Paweł na przykład w liście do Tytusa, 3 rozdział, wersety 4-7 napisał, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Tak? Paweł mówi o zbawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy człowiek zostaje przez wiarę w Jezusa usprawiedliwiony, staje się w tym momencie dziedzicem żywota wiecznego. Osoba wierząca otrzymuje życie wieczne. Bóg mu to zagwarantował w swojej obietnicy. Ale Bóg poszedł też krok dalej. Bóg dał zadatek tej obietnicy, zadatek tego dziedzictwa wiecznego, tego żywota wiecznego. Tym zadatkiem jest Duch Święty. Duch Święty Bóg dał do serc wierzących Ducha Świętego, aby był zadatkiem tej obietnicy, można powiedzieć, Bóg się zobowiązał do wypełnienia tej obietnicy w określonym czasie, ale na razie dał zadatek. Ale pewnego dnia, kiedy przyjdzie Jezus, a Jezus przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych, ta obietnica będzie już w pełni zrealizowana. Wtedy nastąpi, można powiedzieć, całościowe zrealizowanie tej obietnicy. To wtedy wierzący otrzymają obiecane dziedzictwo w niebie. Więc to jest, i taka nadzieja, mówi Paweł, nam przyświeca, jemu przyświeca. To jest coś, na co wierzący mają nadzieję. Są tego bardziej niż pewni, ale teraz tego jeszcze w pełni nie doświadczają. W innym miejscu, w liście do Rzymian, Paweł w 8 rozdziale, wersety 24-25 napisał, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Więc Paweł mówi, że nadzieja, którą się widzi, nie jest żadną nadzieją, nie jest nadzieją. Nadzieję masz na to, czego nie widzisz, czego jeszcze nie masz. Więc spodziewasz się tego, oczekujesz. Więc nadzieja jest związana z oczekiwaniem. Zatem ta nowotestamentowa nadzieja jest związana z przyszłością. Z oczekiwaniem, ze spodziewaniem się tego, że nasze zbawienie będzie całkowite, pełne, kiedy się objawi Jezus Chrystus. Jest to pewna nadzieja, tak jak pewny jest ten, który dał obietnicę. Nie jest to nadzieja, która mówi, chciałbym mieć życie wieczne, ale nie wiem, czy tak się stanie. Nie. Chrześcijańska nadzieja mówi, Bóg obiecał żywot wieczny tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. A ja wierzę w Jezusa i Bóg mi to potwierdził, dając mi swojego Ducha Świętego jako zadatek tej obietnicy. W związku z tym oczekuję, że przy objawieniu Jezusa Bóg wykona resztę swojego zobowiązania, resztę obietnicy, tak jak to zapowiedział. Możemy to porównać do sytuacji, kiedy sprzedajemy mieszkanie. Jesteś osobą, która sprzedaje mieszkanie. Pojawił się chętny, została podpisana umowa przedwstępna i został dany zadatek, prawda? Został dany zadatek, jakaś kwota została wpłacona. I teraz widzisz, co dalej z tym robisz, prawda? Bo załóżmy, że szukasz kolejnego mieszkania, prawda? To sprzedajesz, żeby kupić jakieś inne. Jeżeli, jak postępujesz, jak się zachowujesz, jeżeli znasz osobę, która chce kupić od ciebie to mieszkanie, znasz i wiesz doskonale, że ta osoba, skoro się zobowiązała, to choćby świat się walił, to ona swoje zobowiązanie wypełni. Z określonego dnia wpłaci tobie pieniądze na konto. Działasz z pewnością. Znasz tą osobę doskonale, wiesz, że ona nie zawiedzie, że wypełni swojego zobowiązania, w związku z tym możesz iść i dać zadatek na inne mieszkanie, bo jesteś pewny tego, że ta osoba zrealizuje to, co podpisała, pod czym się podpisała. Więc tak samo jest z nadzieją chrześcijańską. Bóg obiecał, Bóg dał zadatek, a Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Więc kiedy Jezus powróci, by sądzić żywych i umarłych, to Słowo Boże mówi nam, że wtedy nastąpi pełna realizacja Bożej obietnicy. Wierzący otrzymają nowe, zmartwychwstałe ciała i Chrystus prowadzi ich przed Boże oblicze, gdzie będą już na wieczność z Bogiem. To jest ich dziedzictwo wieczne. Piotr mówi swoim adresatom, żeby całkowicie mieli w pełni mieli nadzieję, żeby położyli swoją nadzieję w tej łasce, która będzie im dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Prawda? Wspaniała zachęta, wspaniała wskazówka, ale co to znaczy? Co to znaczy? Jak praktycznie do tego podejść? Jak praktycznie to zastosować? Jak położyć całą swoją nadzieję tej łasce, która nam będzie dana przy przyjściu Jezusa Chrystusa. I tutaj Piotr mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Piotr mówi o opasaniu bioder umysłu, cokolwiek to znaczy. Po drugie, Piotr mówi o byciu trzeźwym, opanowanym, powściągliwym. Więc zacznijmy od tego trudniejszego, tego pierwszego, opasaniu bioder. Więc to wyrażenie dzisiaj no nic nam kompletnie nie mówi. Prawda? To jest to coś niezrozumiałe, co nie ma dla nas najmniejszego sensu, ale dla adresatów Piotra no widać, że to było zrozumiałe. Pismo Święte, czy Stary Testament mówi o opasaniu bioder. Jest w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale jest opis Paschy, czyli momentu, kiedy Bóg zamierza już jakby wyprowadzić Izraela z Egiptu, zamierza posłać swojego anioła śmierci, który ma przejść przez Egipt i wytracić wszystkich pierworodnych i żeby Izraelici zostali ocaleni, no to muszą spożyć baranka wielkanocnego, tego paschalnego, muszą zabić baranka i jego krwią pomazać odrzwia swoich mieszkań wtedy czy domów i wtedy anioł pański ominie ich. Więc Bóg zamierza je wyprowadzić z Egiptu i w 11 wersecie tego rozdziału jest podana informacja, jak mają spożywać tego baranka paschalnego. Jest napisane, biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Co nam to mówi? Czyli ta kolacja paschalna, ten baranek ma być zjedzony w pośpiechu. Oni muszą być w pełni gotowi do tego, żeby na dany sygnał po prostu wstać i wyjść i udać się w konkretne miejsce. Dosyć szybko, tak musieli szybko zjeść tego baranka, tak też musieli szybko wyjść z Egiptu. A pamiętacie, jak wyglądały ich stroje? Dzisiaj, jak popatrzycie na Arabów, to oni chodzą w takich tunikach, prawda, od szyi do kostek i te tuniki ograniczają ich ruchy, więc jeżeli Arab chce szybciej pójść, czy też pobiec, to musi tą tuniczkę sobie troszeczkę podnieść do góry, żeby móc mieć przestrzeń, żeby nogami szybciej ruszać. Podobnie było, jeśli chodzi o Izraelitów. Chodzili w takich tunikach i te tuniki no, krępowały nogi, czy też ograniczały, no, jeżeli chciało się szybciej iść, to ograniczały ruchy nóg. Więc jeśli chciało się szybko iść, no to trzeba było przepasać sobie tą tunikę tak, żeby dać przestrzeń nogom. I to na załączonym obrazku bardzo dobrze widać, prawda? Jest jak trzeba przepasać. I wtedy taki Izraelita, przepasawszy swoje biodra, miał swobodę na dole i był gotowy do tego, żeby działać, czy to do jakiejś pracy, czy też do walki. Nic nie krępowało jego ruchów. Więc w naszej kulturze dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że odpowiednikiem tego powiedzenia, tego przepasania swoich bioder jest zakasanie rękawów. Zakasujesz rękawy, znaczy, że jesteś gotowy do wykonania pewnej pracy. Tyle, że Piotr mówi, że tutaj nie o ubranie chodzi, tylko o nasz umysł. Więc jak można zakasać rękawy umysłu? Więc no nie chodzi o to, że o ubranie, tylko o umysł. Chodzi o to, żeby przygotować swój umysł na pewne działanie, na swoje myślenie, swoje intencje na pewne działanie. Piotr mówi swoim adresatom, żeby położyli całkowicie swoją nadzieję w łasce, która będzie im dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa, ale to nie znaczy, że nie mają nic nie robić, że mają być bezczynni, prawda? Chodzi o to, że muszą raczej być aktywnie oczekiwać. Wymaga to raczej oczekiwania aktywnego, które wymaga pewnego działania, dlatego umysł w myśleniu naszym, oni w ich myśleniu muszą być przygotowani na pewne działanie. Musi być pewnego rodzaju postanowienie, determinacja, że ich życie będzie manifestować tę żywą nadzieję, jaką mają przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A zatem to przepasanie bioder waszego umysłu oznacza przygotowanie umysłu do działania, mentalne przygotowanie, postanowienie, żeby żyć w sposób, który odzwierciedla nadzieję na łaskę. I tutaj nie chodzi o to, żeby mieć postanowienie, tak jak ludzie mają postanowienia noworoczne. Dlaczego to się nazywa postanowienie noworoczne? No bo kończy się nowy rok i ludzie zapominają o postanowieniu, tak? To jest jednodniowe postanowienie. Ale tutaj chodzi o coś trwałego. Tutaj chodzi o to, żeby nakierować swój umysł. O to, żeby zdecydować, że cokolwiek będzie się działo wokół ciebie, to ty nie zboczysz z tej drogi, z kierunku, który obrałeś. Nie porzucisz Chrystusa, ale będziesz mu posłuszny do końca. Jest to mentalna gotowość do służenia Chrystusowi mimo różnych przeszkód czy przeciwieństw, które mogą się po drodze pojawić. To tak jak obranie kursu. Postanawiasz, aby twoje życie zmierzało w konkretnym kierunku, do konkretnego celu. Tak? To opasanie bioder swojego umysłu, tak, wyznaczenie kierunku, wyznaczenie celu. Dotąd zmierzam, dotąd, tam chcę się udać, tam chcę dotrzeć. Druga rzecz, bycie trzeźwymi, opanowanymi, czy też powściągliwymi. Jeżeli już przygotowaliśmy nasz umysł do działania, postanowiliśmy, że za wszelką cenę będziemy trzymać wyznaczony kierunek w naszym życiu, że nasze życie będzie odzwierciedlać tą żywą nadzieję, jaką mamy przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, no to jak to zrealizować, jak wypełnić, jak dojść do tego celu? Piotr mówi swoim adresatom, że muszą być trzeźwi. Albo opanowani, albo powściągliwi, bo to różnie można tłumaczyć to słowo. Więc nie chodzi tutaj wyłącznie o trzeźwość, która jest przeciwieństwem nadużywania alkoholu, która jest przeciwieństwem bycia pijanym. Powiedzieliśmy, że przygotowanie umysłu odnosi się do tego, jak będziemy żyć, w jakim kierunku nasze życie będzie podążać. W związku z tym trzeźwość, czy bycie trzeźwym będzie odnosiło się do naszego życia, do tego, jak będziemy żyć. Całe nasze życie powinno się charakteryzować samokontrolą, opanowaniem, powściągliwością, trzeźwością. Dlatego jest to proces. Jest to aktywność, która trwa. Nie jest to jednorazowo. Ty raz wyznaczasz kierunek swojego życia, prawda? Ale przez całe życie to jest proces, który trwa. Więc co to znaczy? Ta samokontrola, opanowanie, powściągliwość, trzeźwość. No na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tu chodzi o jakiś rodzaj ascezy, gdzie człowiek kontroluje swoje życie i ogranicza rzeczy, które w jakiś sposób mogłyby go ograbić z tej łaski zbawienia, czy ze zbawienia. Byli ludzie, którzy byli ascetami i rezygnowali z wygody, rezygnowali z bogactwa, rezygnowali z przyjemności, ograniczali, prawda, to, co jedzą, jak żyją, gdzie żyją, po to, żeby w ten sposób zbliżyć się do Boga, żeby zasłużyć w jakiś sposób na zbawienie. Ale nie wydaje mi się, że chodzi tutaj o ascezę. Tak? Asceza do Boga nie prowadzi, Chrystus do Boga prowadzi. Więc patrząc na to, na kontekst, na to wezwanie Piotra, aby jego adresaci położyli swoją nadzieję całkowicie w łasce, jaka będzie im dana i do czego potrzebują się mentalnie nastawić, więc tak samo jest byciem powściągliwym czy trzeźwym. Poprzez przygotowanie umysłu obrali kierunek życia. Teraz muszą być trzeźwi i powściągliwi, aby tego kierunku się trzymać, aby nie zboczyć z obranej drogi. Tak, jazda samochodem. Człowiek trzeźwy, Człowiek trzeźwy cały czas kontroluje tor swojej jazdy i trzyma się swojego pasa. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak jestem kierowcą, więc jak jadę drogą, to jest, nie wiem, czy to jest wasze spostrzeżenie, na drodze, na pasie jest, można powiedzieć, w określonym miejscu ten taki tor wyznaczony, można powiedzieć. I jadąc, oczywiście widzisz linię po środku i widzisz ten tor i trzymasz się tego toru, żeby być we właściwym miejscu. A jak zachowuje się osoba, która jest nietrzeźwa, która jest pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych substancji odurzających? No jedzie szlaczkiem, najprościej mówiąc. Jedzie szlaczkiem, ona nie trzyma się tego toru, ona nie pilnuje tego toru, ponieważ nie jest w stanie. I do takiego właśnie życia Piotr wzywa swoich adresatów, aby cały czas kontrolowali, czy ich życie trzyma się właściwego toru, czy nie zbaczają z toru, którym jest Chrystus. Dlatego wymaga to pewnej trzeźwości, dlatego wymaga to pewnego opanowania, wymaga to pewnej powściągliwości. I w kolejnych wersetach tego fragmentu Piotr udziela dalszych instrukcji odnośnie tego, jak człowiek wierzący ma żyć w sposób trzeźwy, w sposób opanowany, w sposób powściągliwy. Dalej Piotr to wyjaśnia, ale o tym w kolejnych kazaniach. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, dlaczego? Prawda? Piotr mówi, zaczyna swój 13 werset mówiąc, dlatego, znaczy, że jest jakiś powód, dlaczego mamy to robić. Wzywa Piotr swoich adresatów, żeby całkowicie nadzieję swoją położyli w łasce. Dlaczego? Dlaczego? Jaki jest powód? Ten powód znajduje się oczywiście w tym, co Piotr wcześniej powiedział, a co żeśmy omawiali, może powiedzieć tak szczegółowo, do ostatniego tygodnia. Więc tam znajduje się odpowiedź na to pytanie, dlaczego Piotr wzywa bieżących swoich adresatów do takiego zachowania, takiego postępowania. I więc streśćmy tylko to, co żeśmy powiedzieli do tej pory, przez ostatnie kilka tygodni. Piotr mówi swoim adresatom o wspaniałym zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, którego autorem jest Bóg Ojciec. Piotr mówi, że jest pewne napięcie, jeśli chodzi o to zbawienie. Ponieważ z jednej strony to ono już jest, oni już go doświadczają, prawda? Już cieszą się radością niewysłowioną, otrzymując zbawienie. Oni doświadczają tego zbawienia, ale z drugiej strony, jest jakby druga strona medalu, to zbawienie, jego pełna realizacja nastąpi w przyszłości, kiedy Jezus powróci. Pełnia tego zbawienia jest zarezerwowana na czas powtórnego przyjścia Jezusa, więc Piotr mówi, że to zbawienie jest procesem, który się rozpoczął w życiu jego adresatów, kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, ale skończy się dopiero, kiedy Jezus powróci. I też ta pełnia tego zbawienia będzie wtedy doświadczona, otrzymana, właśnie kiedy Jezus powróci na sąd ostateczny. A do tego czasu adresaci Piotra żyją pomiędzy ludźmi, którzy delikatnie mówiąc nie są im przychylni. W związku z tym ich wiara w Jezusa będzie poddawana próbie, czego już nawet doświadczają, już są zasmucani różnymi próbami, różnymi doświadczeniami. To zbawienie w pewnym sensie jest jak droga i na tej drodze pojawiają się różne przeszkody. Ta droga może być trudna i wymagająca i chodzi o to, żeby z powodu tych różnych trudności nie zgubić celu, dokąd ta droga prowadzi, żeby nie stracić celu z widoku. A jeśli będą trzymać się, ponieważ jeżeli zbyt bardzo się skupią na przeszkodach, na tych trudnościach, które się pojawiają, to mogą zrezygnować, mogą zawrócić, a Piotr tego nie chce. Ale jeśli będą trzymać swoje oczy na celu, na tej przyszłej chwale, na tym, co jest tak cenne i wspaniałe, na tym zbawieniu, które ma się objawić, kiedy Jezus wróci, to pomoże im przejść przez te trudne chwile. Pozwoli im przetrwać te różne doświadczenia. Dlatego Piotr wzywa swoich adresatów, żeby trzymali swój wzrok na celu, jakim jest zbawienie. Dlatego całą swoją nadzieję powinni położyć w łasce, która będzie im dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Dlatego powinni być mentalnie przygotowanymi, mieć obrany kierunek swojego życia i trzymać się go, mając przed oczami właśnie to wielkie i wspaniałe zbawienie. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, osobą narodzoną na nowo, osobą, która odrodziła się, odwróciła się od grzechu i nawróciła do Chrystusa, to jesteś w tej samej sytuacji, w jakiej znajdowali się adresaci listu Piotra. Też żyjesz pośród ludzi, którzy są prawdziwemu chrześcijaństwu nieprzychylni, którzy nienawidzą Jezusa. Jezus o tym powiedział, dlatego został ukrzyżowany. Ponieważ świat nienawidzi Jezusa i jeżeli jesteś chrześcijanin, to żyjesz w takim świecie. A jeżeli świat nienawidzi Chrystusa, to jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to nienawidzi ciebie. Jeżeli nienawidzą ucznia, jeżeli nienawidzą mistrza, to też nienawidzą jego uczniów. Dlatego też możesz doświadczać już, lub nawet doświadczasz różnych przeciwności. Też możesz być poddany różnorodnym próbom, też możesz być przez to zasmucony. Ale dzisiaj Piotr mówi tobie, abyś zawsze miał przed swoimi oczami chwałę, która nadejdzie wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. Piotr mówi tobie, abyś całkowicie swoją nadzieję ulokował w obietnicy zbawienia, żebyś przygotował się mentalnie na to, żeby służyć Jezusowi, a przez to Bogu, niezależnie od tego, co się wokół ciebie będzie działo. Piotr mówi tobie, abyś obrał kierunek swojego życia raz na zawsze, raz na dobre. I trzymał się tego kierunku, tym kierunkiem, żeby była ta przyszła chwała jak u Boga, jaką otrzymasz, kiedy Jezus powróci. Kiedyś nie było nawigacji satelitarnych, kiedyś nie było GPS-ów, prawda? I wtedy marynarze jak kierowali swoimi statkami? Nawigowali patrząc w niebo, w gwiazdy. I patrząc tam, wyznaczali kierunek. Piotr mówi nam, żebyśmy obrali kierunek na zbawienie i patrząc w górę na nasz cel, kierowali się do tego właśnie celu. A żeby to robić, musimy być trzeźwymi, musimy być uważnymi, musimy być skupionymi i opanowanymi. Inaczej możemy z celu zboczyć. Jeśli twoim dążeniem głównym, to celem w życiu, można powiedzieć, jest przyszła chwała i żyjesz idąc do tego celu, to znaczy, że całkowicie ulokowałeś swoją nadzieję w łasce, która będzie nam dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa. Mam jeszcze jedną ilustrację. Znam człowieka, który, chociaż może nawet nie zdaje sobie sprawy, ale za cel swojego życia obrał bogactwo. Całe swoje życie podporządkował temu jednemu celowi, żeby jego potrzeby były zaspokojone. To znaczy potrzeby, które on uznaje za potrzeby, tak? Bo niekoniecznie to są potrzeby. On chce być bogaty, mieć bezpieczeństwo finansowe. I wszystko w swoim życiu podporządkował temu celowi. Wszystko podporządkował temu celowi. Cierpi na tym jego rodzina. Ponieważ pieniądze są dla niego najistotniejsze. Cierpią na tym jego dzieci, cierpią na tym wszyscy dookoła niego. Cierpi na tym on sam. Ale ponieważ to jest jego cel, więc on, nie zbaczając na to, co wokół niego się dzieje, dąży do tego jednego celu. Oczywiście zawiedzie się, kiedy tam dotrze. Ponieważ kiedy dotrze, będzie chciał więcej. Będzie chciał więcej, więc to go nie zaspokoi, to go nie zadowoli. Ale to pokazuje pewien schemat. Jeżeli głównym celem w naszym życiu jest Chrystus, jest ta przyszła chwała, jest to dziedzictwo wieczne w niebie, którego nadzieja nam przyświeca, to poddajemy wszystko właśnie, żeby ten cel, żeby dojść do tego miejsca, gdzie otrzymamy tą chwałę. Wszystko podporządkowujemy temu celowi. Żyjemy tak, żeby ten cel mógł się w naszym życiu zrealizować. Oczywiście są pewne problemy po drodze, są przeciwności, są trudności, ale to nas nie zniechęca, ponieważ patrzymy właśnie w niebo. I kiedy jest burza wokoło, to się tym nie przejmujemy, bo wiemy, że idziemy, płyniemy we właściwym kierunku. I jesteśmy gotowi, jesteśmy mentalnie przygotowani do tego, żeby rezygnować z pewnych rzeczy, żeby przezwyciężać te trudności, ponieważ wiemy, że przyszła chwała wymaga pewnego cierpienia teraz. Chrystus cierpiał, a potem doświadczył chwały. Tak samo i z nami. My musimy cierpieć, doświadczać różnych trudności, przeciwieństw, ale u końca tego jest wieczna chwała. Więc pytanie, czy twoim celem w życiu, czy twoim głównym celem, bo każdy z nas na pewno ma wiele celów, ale czy twoim głównym celem jest przyszła chwała? Czy całkowicie swoją nadzieję pokładasz w łasce, która będzie dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa? Czy to jest twój główny i najważniejszy cel w życiu? Czy jesteś przygotowany mentalnie do tego, żeby iść za Jezusem, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie ci zapłacić? I w końcu, czy trzymasz się tego celu? Czy idziesz, czy zmierzasz do tego celu? Zastanów się, proszę, nad tym. Jeśli nie, to zweryfikuj swoje życie i zastosuj słowa Piotra. Złóż całkowicie swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie, w łasce, która jest tam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Obierz kierunek, że będziesz szedł za Jezusem, niezależnie od ceny, jaką ci przyjdzie za to zapłacić. Do tego wzywa nas Piotr w tym wersecie, ale dalej wyjaśnia. Jeżeli obraliśmy kierunek naszego życia, jeżeli chcemy iść dotrzeć do tego celu, to musimy obrać właściwy tor. I dalej w kolejnych wersetach Piotr wyjaśnia, jak ten tor, jak to nasze życie ma wyglądać. Ale o tym w kolejnych kazaniach. Amen.